Mam słowo, które mam nadzieję będzie wam służyło i będzie wam pomocne. Chcę głosić o Bogu, który jest wywyższony w naszym życiu poprzez to, że moc Boża działa w naszym życiu. Dawno takich tematów nie poruszałem, ale tak od wczoraj wieczorem strasznie jakoś mi to chodziło po głowie, żeby wrócić do składania świadectwa, doświadczenia o tym, że Bóg jest żywy i że działa. Dzisiaj mówimy o Jezusie, który jest wywyższony mocą Bożą w naszym życiu. Jest tak mi trochę trudno jest mówić to słowo, ponieważ jest pewien przeskok dzisiaj prawdopodobnie, bo do tej pory przez kilka tygodni byliśmy w takim sosie silnej refleksji na temat tego, co dzieje się w naszym życiu. Naszej bliskości do Boga, uzdrowienia naszego serca, przechodzeniu różnych kryzysów, w jaki sposób one nas do Boga przybliżają, o naszej kruchości, słabości. Mówiliśmy też o tym, żeby w ostatniej niedzieli, żeby kochać siebie samego, tak? Bo jeżeli nie potrafisz kochać siebie samego, to nie potrafisz kochać innych. I to był taki sosik bardzo ważny i będziemy jeszcze do tego wracać wiele razy, ponieważ musimy rozumieć, że Bóg chce naprawdę przemiany naszego życia, chce nas uzdrowić i wzmocnić. Natomiast dzisiaj tak po prostu robię taki ostry zwrot i nie wiem, jak mi to wyjdzie, ponieważ dzisiaj nic nie chce o nas mówić. W sumie dobrze, bo czas trochę o Bogu powiedzieć. Nawet jak mówiłem o kruchym człowieku i mocnym Bogu, to jednak więcej mówiłem o kruchym człowieku niż mocnym Bogu. Więc dzisiaj jest taki czas, żeby taką wahę przestawić. Odwróć się do sąsiada i powiedz mocny Bóg. Do drugiego się odwróć też mu to głośno, powiedz mocny Bóg. Powiedz to, niech to wyjdzie z twoich ust, że Bóg jest mocny, że Bóg jest wielki. Halleluja. I wiecie, i dzisiaj chciałem po prostu mówić o Bogu, który jest wywyższony poprzez w naszym życiu, poprzez Jego moc, która działa w naszym życiu. Okej, więc otwórzmy Ewangelię Jana, 9 rozdział od razu i przeczytamy taką dłuższą historię. Ja tu dla was też wyświetlę parę wersetów, które o tym mówią, ale generalnie chciałbym, żebyśmy prawie dzisiaj pewnie cały rozdział 9 przeczytali z Ewangelii Jana. I mamy taką historię. Jezus jest w Jerozolimie, głosi, próbują go ukamienować, więc on wychodzi ze świątyni, próbowali rzucić się na niego, porwali kamienie i wychodzą ze świątyni, mamy do czynienia z taką sytuacją. A przechodząc, to jest początek 9 rozdziału, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Wiecie, już sam ten pierwszy werset wiele trudności mi nastręcza, ponieważ ja jestem jednak człowiekiem refleksji, człowiekiem, który myśli o tym, co się dzieje w jego życiu i też myślę o tym, co się dzieje w życiu ludzi. I zawsze jak obserwuję, że coś się dzieje, to staram się dociekać przyczyn. Tak? Dlaczego tak jest? Coś się dzieje nie tak w moim życiu, no to rozważam. Co jest grane? Co jest grane? Czy zgrzeszyłem? Czy potrzebuję jakiegoś uzdrowienia? Czy potrzebuję jakiejś przemiany? Co ze mną się dzieje, że tak jest, jak jest? I my też obserwując innych możemy tak patrzeć i też obserwując w ogóle życie, nie wiem, całej rodziny czy kościoła, możemy właśnie w ten sposób patrzeć, co się dzieje, jaka jest przyczyna, tak? I uczniowie byli tacy jak ja, jestem też uczniem Jezusa, więc jesteśmy tacy sami, więc po prostu zadajemy mistrzowi pytanie, co się dzieje, prawda? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Gdzie jest przyczyna tego, że człowiek po prostu przyszedł na świat i od urodzenia jest ślepy. Taka po prostu fatalna historia. Nie był na żadnej wojnie, nie oślepili go za karę. Nie było tak, że dostał jakieś choroby stopniowo i nagle oślep. Tylko po prostu takim się urodził. Po prostu taki przyszedł na świat, niekompletny. Tak? I my możemy sobie tego rodzaju pytania zadawać. I co teraz się dzieje? A Jezus w trzecim wierszu odpowiada. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. I też mam problem teologiczny, bo oczywiście, że zgrzeszył. I oczywiście zgrzeszyli jego rodzice, bo Słowo Boże mówi, że nie ma na świecie ani jednego sprawiedliwego, kto by nie zgrzeszył, więc wszyscy chodzą w grzechu. No ale Jezusowi tutaj o coś innego chodziło. Jezus mówi o tym grzechu, o którym myśleli uczniowie jako przyczynie tej choroby. Więc Jezus mówi, że nie ma takiego grzechu, który byłby przyczyną tej choroby. Grzech zawsze jest. Tak? Ale nie ten, który bezpośrednio spowodował, że on jest ślepy. I co mu odpowiada? Lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Halleluja. I tutaj taki wstępuje na mnie teraz nowy rodzaj namaszczenia. Ponieważ chcę dzisiaj ci powiedzieć, że jeżeli jest jakiś problem w twoim życiu, to żebyś przyszedł z tym do Jezusa, a On, działając w mocy Ducha Świętego w twoim życiu, sprawi, że Bóg będzie wywyższony nad twoim życiem. Amen. Zauważyliście? Parę tygodni nic takiego w kościele nie powiedziałem. Jak nie miesięcy. I to jest dobra nowina dla nas. Jest często tak, ja się z tym zgadzam, że po prostu dzieje się coś nie tak, to potrzebujemy szukać Boga. Co się dzieje? Są tacy ludzie, którzy tylko próbują dzięki mocy Bożej przebić wszystkie problemy, jakie napotykają na swoim drodze swojego życia i brakuje im refleksji. Brakuje zastanowienia, dlaczego nie idzie tak, jak powinno iść. I to jest dobrze. I to jest dobrze, żebyśmy zatrzymywali się i patrzyli, co się dzieje. Ale z drugiej strony, myślę, że to jest tak właśnie, jak to tu jest zapisane w tym fragmencie. Że jest Bóg, który jest Zbawicielem świata. Amen? Będę tak potrzebował dzisiaj trochę waszych potwierdzeń.
Tak.
On przyszedł, żeby zabrać nasze choroby i wszelką naszą niemoc.
Tak?
Nasze grzechy. Tak mówi Księga Izajasza. I Nowy Testament tak to cytuje. Więc teraz, kiedy my wierzymy w Jezusa i wierzymy, że On wczoraj, dziś i na wieki ten sam, to musimy też widzieć w ten sposób problemy, które pojawiają się w naszym życiu. Nie tylko z perspektywy, kto jest powodem tych problemów. Jeżeli ktoś jest dłużej w kościele, dzisiaj mamy taką komfortową sytuację, że nie ma tutaj osób, które są po raz pierwszy, więc może być to takie nauczanie dla dojrzałych osób. Więc jeżeli po prostu, jeżeli narodziłeś się na nowo i trochę chodzisz do kościoła, to już wiesz, że diabeł jest złym diabłem, a Bóg jest dobrym Bogiem.
Amen.
Jeżeli miałeś okazję słuchać kazania na temat początku listu Jakuba, że w Bogu nie ma odmiany ani chwilowego zaćmienia, że Bóg jest tylko dobrym Bogiem, że On nie przydarza mu się coś takiego, że On nas przychodzi i kusi, bo nie przychodzi nas kusić, nie ma w Nim nic złego, tak? Kuszą nas nasze własne pożądliwości, nie Bóg, i nie ma w Nim odmiany ani chwilowego zaćmienia, to możemy wiedzieć, że już na początku, jak coś złego się dzieje, to powodem tego nie jest Bóg. Myślę, że od dawna o tym nie mówiłem w kościele. Ale ja to wcale już cały czas w to wierzyłem. Nawet jak nie mówiłem. Nie spełnia Bogu. Więc dobrze, więc myślę, że nie będę tego ciągnął, ale myślę, że mamy to rozstrzygnięte. Wiesz, w Ewangelii po prostu nie znajdujemy żadnej sytuacji, gdzie Jezus obdarza chorobą jakąkolwiek osobę, która przychodzi do Niego. Ale wszystkich uzdrawia, których napotyka na swojej drodze. O, fantastycznie. Czuję, że zaraz będę biegał. Coś się ze mną dzieje. Wiecie, my oczywiście mamy tą naszą 2000-letnią tradycję chrześcijańską, właśnie też w podążaniu ku dojrzałości, ku przemianie, i mamy te świadectwa wszystkich chorych ludzi, których do Boga przybliżyła ich choroba. Ja jestem jednym z tych świadectw. Bo kiedy jestem słaby, to wtedy się otwieram na moc Bożą i mnie to bardzo przyciąga, i kiedy jestem słaby, to mogę okazać więcej miłości, bo rozumiem też tych, którzy są słabi. Więc mogę mnóstwo świadectw opowiedzieć, jak mnie udochowiło to, że zostałem gdzieś uderzony przez wroga. Ale jak patrzymy na Ewangelię, jak czytamy historię Jezusa, a wiemy, że On przyszedł po to, żeby objawić nam Ojca, żeby objawić nam Boga, to nie znajdujemy żadnego przypadku, że On obdarza kogokolwiek nieszczęściem. Jezus nigdy nie przyszedł i przyszli do Niego z chorym i On nigdy nie powiedział: o, tatu, widzę korzeń widzę. Korzeń tej choroby widzę. Zabierzcie go, niech on ten korzeń wyrwie. Tak? Albo nigdy Jezus nie powiedział: o, i dobrze ci, tak, dobrze. Błogosławieni chorzy. Nigdzie tak nie powiedział, chociaż mówił bardzo ciekawe rzeczy o tym, kto jest błogosławiony. i błogosławieni ubodzy, powiedział w duchu, i błogosławieni prześladowani, powiedział. Powiedział parę niefajnych rzeczy, ale nic nie zawarł tam o błogosławionych chorych. Ciekawe. Ding, ding. Więc widzimy takiego właśnie Jezusa. Kiedy przyprowadzają i nawet ludzie, którzy przychodzili, oni, tam był powód ich choroby, tak? Byli, będziemy czytać jako ostatni werset dzisiaj, fragment z Dziejów Apostolskich, to będzie na koniec, jak dojdziemy tam, to się zorientujecie, że to już koniec kazania jest, bo już dalej nie ma więcej notatek. To tam jest napisane, że Jezus wszędzie chodził i uzdrawiał wszystkich opętanych przez diabła. Więc wiecie, choroby były spowodowane, jakimiś grzechami mogły być spowodowane, działaniem diabła, ale kiedy przyprowadzali do Jezusa tych chorych, to on nie zostawiał tych ludzi razem z tymi przyczynami i z tą chorobą, w tym dole zagłady, w którym byli, każąc, dając im, nie wiem, wędki, łopatki, kijki, żeby sobie teraz podłubali i te przyczyny usunęli, ale on, chodząc w mocy Ducha Świętego, uzdrawiał ich, równocześnie rozprawiając się z tymi przyczynami, które były w ich życiu. Dlatego na przykład uzdrawiając kogoś powiedział: odpuszczone ci są wszystkie twoje grzechy. Dlaczego tak powiedział? Bo grzech, który był, może było nieprzebaczenie, może była gorycz, była przyczyną tej choroby, która była w życiu tego człowieka. Ale wiecie, Jezus nigdy nie zachował się jak taki długodystansowy terapeuta, który rozkłada na miesiące pracę z człowiekiem i mówi: słuchajcie, za rok będę znowu przechodził przez Samarię, więc ci, których dzisiaj nie uzdrowiłem, niech oni tam sobie postudiują Torę. I jak będę wracał z uczniami, to zrobimy drugie spotkanie. Ale nie martwcie się, bo ci, którzy nie będą uzdrowieni, to później znowu będę szedł z Galilei do Jerozolimy na jesieni, na Święto Namiotów. Wtedy zrobimy kolejne spotkanie. Nigdzie nie mamy takiej sytuacji. Jezus niczego nie odsuwa najpóźniej, niczego nie zostawia jakiemuś długotrwałemu procesowi, nie obwinia człowieka za to, że jest chory, nie doszukuje się w sposób przygnębiający dla człowieka przyczyn tego złego jego stanu, ale objawia moc Ducha Świętego w spotkaniu z tym człowiekiem. Będzie ciekawe. No tak, no ale po prostu, ale zaraz, przecież to są te rzeczy, te ważne, związane z uzdrowieniem wewnętrznym, żeby dociekać i tak dalej. Tak, one są wszystkie bardzo ważne. Trzeba dociekać. Słowo Boże też mówi o tym, żeby zatrzymać na rozstrajach dróg. Zatrzymać się i patrzeć, która droga jest sprawiedliwa. Szukać od Boga rady. Tylko wiesz, tylko my nigdy na drodze z Bogiem, ona jest zawsze wąska, nigdy nie możemy popadać w żaden rów. I zawsze to, co ja mówiłem na wiosnę, pamiętacie, dużo mówiłem o takiej żydowskiej myśli, ona zawsze jest taka, że tam wszystko się zawiera. Nigdy nie jest tak, tak jakby niektórzy nauczyciele słowa mogli to wyrażać, i my czasami to tak słyszymy, że jest eksponowana jedna strona medalu i innych już nie ma. Więc to nigdy nie jest tak, tak jak niektórzy by powiedzieli, którzy może byłby taki kaznodzieja, nawet by się znalazł, a może nawet tacy byli, którzy słuchali naszych nagrań i się zastanawiali, co tam się dzieje w drodze, mogliby to skomentować, że oni już za długo, oni już 3 miesiące od tych tutaj po prostu tam wymera, dziękuję. Zaglądają temu człowiekowi pod pazuchę po prostu, dłubią w sercu. Nie, nie, to nie tak. To nie jest Ewangelia. Może tacy by byli i by powiedzieli: nie, to trzeba po prostu głosić Ewangelię. I są tacy. Nic nie róbmy, tylko głośmy Ewangelię. Głośmy Ewangelię! Zapytałem się niedawno z takim bardzo, bardzo jednoznacznym komentarzem. Co jest najważniejsze? To jest najważniejsze i nic więcej nie jest ważne. I później go tak zaczęliśmy troszeczkę naprowadzać, że chyba jednak są inne. I tak mu dokładaliśmy. I mu się coraz gorzej robiło, ale on, jak mu się tak dokładaliśmy mu różnych problemów, które też by trzeba przy okazji gdzieś rozwiązać, jeszcze innymi rzeczami się zająć, to on tylko jeszcze bardziej go to napinało, żeby stać przy swoim. Ale to nie jest prawda, że tylko moc, tylko Ewangelia, tylko Bóg, który natychmiast przychodzi. Ale też z drugiej strony nie jest też tak, że tylko właśnie tacy refleksyjni chrześcijanie, którzy pozwalają, żeby czas płynął i żeby Bóg się nimi zajmował. Pewnego dnia. To też jest skrajność. I to też nie jest prawda. Bo do takiego człowieka trzeba przyjść i powiedzieć: słuchaj, a gdzie jest ta nadzieja twojej wiary? Gdzie ona działa? Gdzie tam ostatnio widziałeś, kochany, Boga, jak przyszedł i zaangażował w twoje życie? Komu tam ostatnio Bóg długi spłacił? Kogo Bóg uzdrowił? Kto tam ostatnio demony wyganiał? I ten, ten człowiek taki, oj, demony, demony, tam... Nie wiadomo, czy to demony, czasami to choroby psychiczne, prawda? I to jest prawda. Tylko znowu zobaczcie, jesteśmy znowu gdzieś w jakimś rowie. Myśl żydowska i myśl Boża jest taka, że i to jest prawdą, i to jest prawdą. I dzisiaj ja chcę się skupić właśnie na tej prawdzie, że Bóg przychodzi ze swoją mocą, żeby nas błogosławić, żeby Jezus był wywyższony poprzez moc działania Ducha Świętego w naszym życiu. Alleluja! Że nie jest tak, że gdzieś jest jakaś ukryta przyczyna, która jest bardzo trudna, ale zbawienie jest na wyciągnięcie ręki i wiara nie jest daleko od nas. Co tam? Co w ogóle zamyślicie? Powiedzcie, bo tak... Co tam się z wami dzieje? Jak tak słuchacie mnie dzisiaj? Co tam się robi? W waszych myślach. Wiesz, jak ja byłem młodym człowiekiem... Wyrosłem w takiej atmosferze niewiary. Jako dziecko. Później, jak się nawróciłem, to ktoś mi powiedział, że tylko Bóg jest prawdą, tylko On jest prawdomówny, a wszyscy ludzie kłamią. Ja mówię, aha, to dlatego tak było źle, bo wszystkim ludziom jest źle, bo wszyscy ludzie kłamią, oni są w błędzie, chorują, bo nie ufają Bogu. Mówią, że Bóg nie wysłuchuje ich modlitw, a przez słowo wyraźnie pokazuje, że to ich grzechy oddzieliły ich od Boga. I On nie może odpowiedzieć. Więc muszą najpierw uwierzyć Jezusowi, a potem będą uzdrowieni. Dlatego w Dziejach Apostolskich, gdziekolwiek apostołowie głosili, to tam przychodziły znaki i cuda, które potwierdzały słowo, które oni głosili. Tak i ja po prostu byłem młodym człowiekiem i mówię, jejku, ja muszę wyrwać się z tych wszystkich kłamstw. I od początku moich nowych narodzin ja właśnie byłem tylko w tych klimatach, które dzisiaj wam głoszę. Wiecie, jak później skończyłem 30 lat, 35 lat, jak już skończyłem 40, to już naprawdę się zestarzałem. To wtedy doszedł właśnie ten element, o którym mówiliśmy na kilku poprzednich spotkaniach, element tej rozmrażającej się lodówki, rozmrażającej się zamrażarki, która zaczyna przeciekać, problemy, które nie były przez 20 lat załatwione i musiałem się nimi zacząć zajmować. I wasze słuchanie tych kazań też w ostatnich tygodniach jest troszeczkę z tym związanych, że ja po prostu sam jestem przeprowadzony do jakiejś nowej ziemi i nowego życia, w którym nigdy nie byłem. Życia ludzi dojrzałych. Ziemi ludzi dojrzałych. Jest to bardzo bolesny dla mnie proces, dlatego muszę o tym głosić. Bo to mnie trochę znieczula, pomaga i wyjaśnia rzeczy. Zresztą nigdy na niczyich kazaniach nie byłem tak zbudowany jak na swoich. Więc... Tak, żebyście troszkę o mojej pokorze i skromności wiedzieli, że też musiałem tego. Ale! Wiecie, najważniejsze jest to, co jest po ale. Ale rozmawiam z moją żoną, szczególnie w ostatnim tygodniu, i sobie myślę po prostu, że to nie można tak podzielić. Że albo ci, co powyżej 40 lat żyją na ziemi, mają rację, a ci do 40 roku życia wszyscy są w błędzie. Ani nie można powiedzieć, że ci do 40 roku życia pełni energii mają rację, a ci po 40 roku życia już kapcanieją i zaczynają odjeżdżać od prawdy. Nie jest prawda. Każdy, kto chodzi z Bogiem, czyta Jego Słowo, szuka Jego Słowa, ten poznaje prawdę. Tylko dzisiaj chciałbym wrócić do tego aspektu. Tego aspektu, który dobrze rozumieli niektórzy uczniowie Jezusa, że jak przechodzili przez Samarię i tam nie chciano przyjąć Jezusa, to oni przyszli do Jezusa i mówią: Panie, czy to dzisiaj będziemy ogień sprowadzać na ziemię i palić tą wioskę? Jezus powiedział: nie tego ducha jesteś. Ale kierunek myślenia ich był dobry, oni byli przed 40 rokiem życia. Nie chcieli rozkminiać tych refleksji, które mieli Samarytanie i nie powiedzieli, no postawmy się w miejscu Samarytan. Gdyby do nas ktoś taki przyszedł i takie słowa do nas mówił, też byśmy ich wygonili. Nieprawdaż? Oj, prawdę mówisz, apostole Jakubie, prawdę. I ty, Szymonie, prawdęś powiedział. Więc nie dziwmy się, że nas wywalili. Oj, nie dziwmy się. Wybaczmy im. Nie, wiecie, oni wszyscy byli mości od Jezusa. Jezus miał 30 lat, a oni wszyscy mniej. A Jan, który był jednym z tych gromorzutów, po prostu może nawet 15 nie miał. Wiesz, ale oni też mieli rację. Tak? I dzisiaj ja chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. Żebyśmy przyjęli taki punkt widzenia człowieka świeżego, młodego w wierze, który, i to jest punkt widzenia Słowa Bożego, który kiedy źle się dzieje w jego życiu, on przychodzi i mówi: Boże, pokaż mi swoją rękę! Pokaż mi swoją moc! Ale mi ciężko tą wajchę przestawić, naprawdę. Bo teraz, pastorze, przepraszam, czy to nie ty powiedziałeś? To chyba nawet 3 tygodnie nie upłynęło. Żebyśmy modlili się nie tylko po to, żeby widzieć Bożą rękę, ale żeby poznać Jego drogi. Jak Mojżesz poznał. I Abraham. I on przyszedł do Abrahama i powiedział: nic nie mogę uczynić, jeśli wcześniej nie objawię. To przecież on jest moim przyjacielem. Jak mógłbym zataić? To w końcu jak mam znać Jego rękę, czy Jego drogę? Kto chce znać rękę Boga? Przychodzi Zbyszek. Zobaczymy, czy mamy wotum zaufania dla dzisiejszego kazania. A kto chce zobaczyć Jego drogi? Tak, kurczę, pas. Trzeba się odwołać do prezydenta. Potrzebujemy znać i Bożą rękę, i Boże drogi. Ale w której sytuacji co znać? Mieliśmy, to było chyba 2 albo 3 lata temu, mieliśmy obóz w Wiatrakach. Trwa uwielbienie, ja sobie stoję, jest namaszczenie, jest świetny czas i nagle po prostu wbiega Krzysiek Barszcz z synem na rękach, podbiega do mnie, wielkie oczy, zdyszany, jego syn taki po prostu przewieszony jak kawałek ręcznika przez jego ręce i mówi: módl się, nie oddycha! I kładzie go na ziemię, przede mną. A ja przed chwilą byłem, wiecie. I teraz wiecie, teraz cieszę się, że coś rozumiem z Boga. Ale w tamtym momencie, tak jak patrzę wstecz, to cieszę się, że wtedy zrozumiałem coś z Bożej ręki, a nie z Bożej drogi. Bo po prostu jak on tylko położył, to ja mówię: Jezus! Nic więcej tylko. Ręce na niego i mówię: oddychaj! W imieniu Jezusa! I wiesz, i on po prostu od razu w tym momencie obudził, nie wiem, czy wystraszył się, bo tam głośno było, czy uwielbienie, czy ja tak wrzasnąłem, ale od razu krzyk go wziął. O, dzięki. Później się okazało, że on na tym tarasie, tam wtedy nie było schodów i barierek jeszcze, to musiało być chyba 3 lata temu, on po prostu tak stał i w pewnym momencie tak się zachwiał, stracił równowagę i tak na plecy spadł, na ten bruk tam na dole. 1,5 metra. Wiesz, i przestał oddychać. Ja sobie myślę: jejku, jak ja w tamtej sytuacji teraz tak sobie mówi: o Panie, co chcesz nam wszystkim teraz powiedzieć? Pokaż nam swoje drogi. Nie zakrywaj swoich tajemnic przed swoimi sługami. Jakbym tak się modlił, to za chwilę musiałbym się pomodlić: i Boże, pociesz tych rodziców po stracie ich dziecka. Bo to nic więcej by się nie mogło wydarzyć. Rozumiesz? Tutaj ta książka Smith Wigglesworth, która jest tutaj, ja wam ją polecam, bo ona właśnie... Rewelacja. Ona jest po prostu właśnie o tych rzeczach, żeby zobaczyć Boże dzieła, Bożą rękę, Bożą moc. Po prostu został poproszony na takie spotkanie, żeby modlić się jakiegoś chorego człowieka, który umierał, znany w mieście, taki darzony szacunkiem, więc tam pastorzy, różni starsi się zeszli i on też został poproszony. Tylko on został poproszony jakby z innego klimatu, bo ktoś gdzieś widział go, jak on uzdrawia, jak się modli, więc został tam zaproszony. A tam było tak bardzo tak nobliwie, tak po prostu ci wszyscy kler cały, ci pastorzy. I on tam musiał uczestniczyć w tym spotkaniu. I po prostu mówi, że jak ludzie się modlili, to on mówi: i dłużej się modlili, tym gorzej było. Bo oni już się o wszystko zdążyli pomodlić. O pieniądze na pogrzeb, o wyżywienie dla dzieci, które będą sierotami, o żonę, żeby znalazła sobie nowego męża. Po prostu już wszystko było obmodlone. I on myślał, że po prostu nie musisz tam wytrzymać po prostu. Więc po prostu w końcu kazał im przestać, czy oni wyszli i oddziękował Bogu, że już wyszli, nie wiem. W każdym razie on to opisuje jako to, że to wreszcie się skończyło. I on po prostu wreszcie mógł się modlić o to, żeby Bóg przyszedł i uzdrowił tego człowieka. Tak? Ale wtedy możesz tak występować, kiedy Masz ten punkt widzenia, który miał Jezus. Amen. Kiedy spotykasz się z problemem i jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, widzisz problem i atakujesz problem. Powiedzcie, że wam się to nie podoba.
Amen.
No, ja wiem, ja nie głosiłem dawno takich kazań. Ale słuchaj, to jest po prostu piękne. Bo można różnie. Czasami jesteś w takim miejscu, że po prostu siadasz w ciszy i patrzysz, co się dzieje. Ja rozumiem to. Też musimy mieć taki czas. Nie możemy wszyscy mieć ADHD od rana do nocy. I przez 50 lat życia ADHD. Nie może tak być. Ale też, słuchajcie, no my nie jesteśmy po prostu buddystami. Chociaż trochę jesteśmy. Tam odsyłam do kazania o medytacji chrześcijańskiej. Wczoraj w ogóle takie miałem refleksję, bo wyszedłem z prysznica, była sobota, prysznic bardzo późno wziąłem, gdzieś chyba około 12, wyspaliśmy się, było świetnie. I tak w ręczniku sobie usiadłem na sofie, tak szabat był i tak sobie tak jeździłem ręką. I tak sobie myślę, mówię, ja wiem, czemu i tego Buddę takiego grubego rzeźbą. Bo to jest po prostu szczęście takiego miśka mieć. Takie życie po prostu pełne. Niczego mi nie brakuje, jest sobota. Ja tu wziąłem gorący prysznic, pachnę perfumami. Siedzę na sofie w salonie, słońce świeci przez okno. Po prostu żona, dzieci. O 12 w południe. Rewelacja, po prostu żyć nie umierać. No, może 11.30. No. Dobrze. No, dobra. Okej, okay, to tak. Przerwnik. W każdym razie nie jesteśmy buddystami. Żeby po prostu w każdym momencie życia rozkminiać z takiej perspektywy. Co się dzieje? Zadumajmy się. W ogóle nie lubię słowa zadumać się. To jest. Myślałem, że polubię to słowo, jak mnie Bóg tak poprowadził w tych kierunkach takich. Medytacyjny, szukaniu, dłubaniu, odkrywaniu. Myślałem, że nawet może polubię to słowo zadumać się. A ja ciągle nie lubię tego słowa. Zamyślić się zdzierżę. Ale zadumać, coś w tym słowie jest takiego, może jest nadużywane w informacjach telewizyjnych. Szczególnie w okolicy 1 listopada. Więc jakoś. Więc, jeżeli nie tylko tacy jesteśmy, to powinniśmy również mieć taką naturę, że kiedy coś się źle dzieje, ktoś jest chory w domu, to powinniśmy przystępować do akcji i zobaczyć wywyższonego Boga poprzez swoją moc działającą w naszym życiu. Aleluja, podoba wam się to? Czy to dobry kierunek jest? No widzę po prostu. Właśnie, to jest ta wąska droga, ona jest najtrudniejsza. Pastorze, ale już tak dobrze było, tak fajne te kazania mówiłeś w kościele, już się tak czuliśmy, tak zrozumiani, już byłeś tak pognębiony w tych kazaniach, jak my w naszym życiu. Czuliśmy taką jedność, to było... Ja wrócę do tego jeszcze. Ścieżka jest wąska na Bożej drodze. Ale teraz po prostu musimy z tego rowu trochę powychodzić, bo nas zepchnęło. Więc teraz co robić? Wiesz, moje dzieci przychodzą do mojej żony, i po prostu tragedie różne są. Tak? W ogóle jak masz małe dzieci, to cały czas masz tragedię w domu. Bo dzieci bardzo przeżywają wszystko, co się złego dzieje. Natychmiast, od razu. Cokolwiek. Najdrobniejsza rzecz. Nasze dzieci zresztą są tak emocjonalne jak my, to sobie wyobraźcie, pomnóżcie 100 razy 7 czy coś tam. To sobie wyobrazicie, co u nas w domu się dzieje. Więc po prostu co chwilę ja odkrywam jakąś tragedię. Przejdź przychodzi. Mamo! Schodzi po schodach na dół. My patrzymy, co tam się działo w tym pokoju. Sobie palce przytrzasnął oknem. Co się stało? Mamo! Co się stało? Przecież no chodź, przytuł się. Powiedz mamie, co się stało. Zgnęły mi te pomarańczowe tiktaki, co mi wczoraj kupiłem. Ale słuchaj, wnosiłeś je na górę. Nie ma ich! Już ich nigdy nie znajdę! Może mi oliwka zjadła, i już ich nie ma! I to są tego typu rzeczy, bardzo różne. I Przemka, i mojej córki. Moja córka potrafi... 9 lat ma dziewczyna, potrafi się tak zadumać czasami. Nad jakąś kwestią, że same łzy jej się pojawiają. I wtedy jest tak samo. I mi wtedy, ojejku, co się dzieje? Tu tego ratujemy sytuację. No ona jest starsza, to nie będę przykładów z jej życia Podawał, słyszałem o dziecku jednego pastora, który powiedział: tacie, nigdy o mnie na kazaniach więcej. Więc myślę, że z Oliwce już pomału muszę zacząć odpuszczać, bo już 10 lat to już nie przelepi. W każdym razie u niej tak samo jest jak poprzednio. I teraz do czego zmierzam? Do tego zmierzam. Co robi moja żona w tej sytuacji? To jest po prostu w ogóle fantastyczne, bo ona, ja to jestem w ogóle inny człowiek, ja to po prostu zaraz się zaczynam nerwować. Kogo bić? Tylko patrzę. Bardzo prosto reaguje. Na zasadzie, kto skrzywdził moje dzieci? Komu ludnąć? Prawda? Jak Przemek skrzywdzony, Oliwka, biłaś go? Jak Oliwka skrzywdzona, Przemek, pobiłeś ją? Prawda? I za co im zrobiłaś? Teraz kogoś w szkole, ktoś coś, to jestem bardzo szybki, zaraz mam tu szybkie rozwiązania. Ale moja żona, ona patrzy i tak, ona dwie rzeczy robi. O niej już mogę mówić na kazaniach. Więc po prostu jest tak, że ona przychodzi i mówi: o, i zawsze okazuje serce, tu, biedno, tak, no, ojejku, no straszne tik-taki, no po prostu, nie, no przytul, straszne, straszne. To jest pierwsza reakcja, bardzo dobra. A druga zaraz, ale wiesz co, nie ma co dramatyzować, pomódlmy się. Wiecie, i ona robi to z tymi dzieciakami, to co robiła całe życie ze mną. Ja teraz to tak odkrywam. Bo jak ja miałem zawsze jakiś dramat, to dokładnie tak samo. Marek, no ciężko, no rozumiem się tego. A później, a teraz się pomodlimy. Ja tak zawsze, nie zawsze nawet chętnie wyskakiwałem z tego miejsca, bo ono było miłe. Spotkało mnie szczęście, dramat, i ktoś przyszedł. Moja ukochana żona, która mnie kocha, i ona mi kocykiem mnie przykryła i czekoladę mi dała i powiedziała: będzie dobrze. I już mogło tak zostać. A ona zawsze przychodziła, później mówi: a teraz się pomodlimy. No tak się pomodlimy, to już i kocyk nie będzie potrzebny, i czekoladka, i trzeba będzie wyjść z dołu zagłady. A już tak było dobrze. Się tak wymościło po prostu. I to co robi tak samo z moimi dziećmi. Przychodzą i tak: oj, tik-tak, no tak. Ale się pomodlimy, na pewno Bóg sprawi, że się znajdzie. Kupiła Przemkowi takiego scyzoryka małego, tępego. Wiecie, kobiety kupują dzieciom tępe scyzoryki.
Taki.
No, może taki. Kupiłeś dziecku tępy scyzoryk, to się zastanów, czy na pewno jesteś mężczyzną. No kupiła w każdym razie. I po prostu zniknął scyzoryk. Ja widziałem, że wchodził do pokoju z tym scyzorykiem. I dokładnie taka sama sytuacja, dramat, tylko że z scyzorykiem było poważniej. Bo to nie jakieś głupie tiktaki.
To
scyzoryk. Pierwszy w życiu scyzoryk. I słuchajcie, i dokładnie tak samo. Dobra, słuchaj, widzimy tak. Pomodlimy się. Na pewno się znajdzie, Duch Święty nam pomoże. Zawsze i za Ducha Świętego miesza. Zawsze mówiła to, że mówi: katolicy mają świętego Antoniego, my mamy Ducha Świętego. Więc zawsze tak to tłumaczyła. I mówi: Duch Święty nam pomoże znaleźć. U nas w domu Duch Święty jest od znajdywania rzeczy zagubionych. Od znajdywania zagubionego męża, zagubionego pastora też. Duch Święty, odnajdź go. Niech on się skontaktuje sam z sobą. I ja się odnajduję. No i teraz się modli i się modli z Przemkiem. I Boże, prosimy Cię, żebyś pokazał nam, gdzie jest po prostu scyzoryk. Słuchajcie, następnego dnia Przemek schodzi z góry do przedszkola. W dresie, w swoim takim bluzie takiej dresowej, polarowej, z zamkiem. Chodzi tak stary. I nam wiele. Aaaa! Scyzoryk! I my po prostu wszyscy tam patrząc, bo my już wszyscy zawsze to jest tak, że my jesteśmy gotowi, on zakłada buty i my tak stoimy w kółeczku, tak patrząc na niego. I on w tym momencie tak przy nas. Scyzoryk! Znalazł się. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Są cuda. Dobrze, przepraszam, nie wiem, nie ja zblazłem. Dobrze, właśnie tego kierunku potrzebujemy w naszym życiu. Że kiedy jest problem, to żeby pierwsze nasze spojrzenie, albo drugie, albo trzecie, ja nie rozstrzygnę dzisiaj, mamy tą myśl żydowską, ja nie wiem co po kolei jest, ale ten punkt widzenia jest bardzo właściwy. Że kiedy się źle coś dzieje, to ja oczekuję mocy Bożej. Że Bóg zadziała. Że Bóg przyjdzie, że Bóg zainterweniuje. Że kiedy jestem chory, to nie siadam z tą chorobą i myślę sobie: no tak, trzeba było nie jeździć do tego McDonald'sa. Mówili, że niezdrowe. Mówili, ja słyszałem to tyle razy, słyszałem, ale jeździłem, no i w końcu mam problem. No, to jest też właściwa taka refleksja, to nie wyrzucamy tego do śmietnika takich refleksji. Ale wiesz, jak jesteś chory, to czy teraz ci potrzebna jest refleksja? Teraz potrzebne ci jest Może też refleksja, ale potrzebne ci jest uzdrowienie. Potrzebne ci jest przyjście do Boga z nazwanym problemem i oczekiwanie tego, że nie tylko... I teraz przechodzimy do tego ciągu dalszego tego kazania. Nie tylko do tego, że byś był uzdrowiony, żeby Bóg ci pomógł, żeby rozwiązał problem, ale do tego, że przez to Bóg będzie wywyższony w twoim życiu. Halleluja! Amen? My jesteśmy powołani do tego, żeby być świadkami Jezusa. I teraz słuchajcie, będziemy czytać dalej. Ja tu mam niektóre wersety, wybrałem z tego, ale dobrze, to może tak jak wybrałem, przeczytamy. To jest cała historia, on zostaje uzdrowiony, Jezus wkłada mu błoto na oczy, pluje, miesza, robi błoto na oczy, on zaczyna widzieć. Jest po prostu szok. Jest w Jerozolimie, następuje szok, bo to był człowiek, który od urodzenia był ślepy, wszyscy go znali, on siadywał zawsze przy tej samej bramie, tam go wszyscy znali, nagle on tam jest, ale jest zdrowy, nie potrzebuje żebrać, widzi. I następuje, dlatego jest cały rozdział poświęcony na tą historię, bo następuje zamieszanie. Oni się go przychodzą i pytają się, czy to ty jesteś ten, który był ślepy, czy to jakiś inny podobny. Mówi, nie, to ja byłem ślepy. Kto cię uzdrowił? Nie wiem, kto mnie uzdrowił. Nie widziałem go. Prawda? Robi się zadyma, ludzie zaczynają, wiesz, chodzić. W końcu się faryzeusze w to mieszają, wzywają go, zaczynają go przepytywać. Rodziców pytają się najpierw, żeby powiedzieć, on mówi, że to nie, to nasz syn, naprawdę, on został uzdrowiony. Wiecie, po prostu niesamowicie się to czyta, bo to po prostu cała zadyma jest wokół tego jednego uzdrowienia. Nikt nic złego nie powiedział, nikt złego nic na faryzeuszów nie powiedział. Nikt nie przekupił, ze świątyni nie wygonił. Nie było żadnej dysputy teologicznej, naprawdę nic. Jeden facet odzyskał wzrok. I następuje po prostu wielki rozgardiarz. Wzywają przed radę rodziców. Ci rodzice przychodzą, tłumaczą się. Prawie tutaj jak czytamy, to prawie czują się winni, że ich syn został uzdrowiony. Zostały doprowadzeni do takiej krawędzi. W końcu przyprowadzają tego syna. I to jest 24 wiersz. Przywołali więc panowie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego. Oddaj chwałę Bogu. Tak? Ale czy oni chcieli, żeby oddał chwałę Bogu? Nie, nie. Oni chcieli czegoś innego. Ale użyli słów bardzo proroczych, jak to się zdarzało u tych niedobrych ludzi parę razy w Nowym Testamencie. My wierzymy, że człowiek ten jest grzeszny. Jego oddanie chwały Bogu, tego chorego, miało polegać na tym, że się źle wypowie o Jezusie. Tak? A on odpowiedział, czy jest grzeszny? Nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? A on odpowiedział im, już wam powiedziałem, bo to on już któryś raz go, każą mu to samo gadać. Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy wy chcecie zostać jego uczniami? Wiecie, to naprawdę była niezła atmosfera. Więc im po prostu, tak mnie pytacie, chcecie za nim podążać? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. I teraz werset 30 i dalej. Odpowiadając, człowiek rzekł do nich. To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. Przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby tego uczynić. Rozumiecie? To jest wykład tego uzdrowionego, ślepego do faryzeuszów. I teraz, wiecie, cała ta historia właśnie, ona prowadzi do tego, cały ten rozdział jest wywyższeniem Jezusa jako sprawiedliwego Bożego posłańca. Jako Zbawiciela, jako Mesjasza. Przez jedno uzdrowienie. Natomiast ty możesz się zmagać z jakimś problemem, walczyć z tym, próbować to rozkminiać, ale zachęcam cię dzisiaj! Może to ostatni raz w tym półroczu. Bo może po prostu już znowu na pół roku nie będę mówił takich kazań. Ale będę mówił, żebyście się uniżyli.
Jest śmieszne, ja widzę. Myślę, że moje żarty niektóre są straszne.
Dobrze. W każdym razie dzisiaj mówię. Otwórz się na moc Bożą. Bo Bóg zadziała w twoim życiu, uwierz w Niego jako działającego, a przez to, że zadziała, ty oddasz chwałę Bogu i powiesz, Bóg jest żywym Bogiem. Walczysz, zmagasz się, nie śpisz, chorujesz. Po prostu zastanawiasz się, co się dzieje. Wiesz, dobrze, jest jakaś przyczyna tego wszystkiego. Trochę z Boga, znaczy nic z Boga, trochę z diabła, trochę z ciebie. Gdzieś tam coś się poplątało. Nie wiemy, może niezdrowo żyłeś. Może po prostu byłeś w tych relacjach. Może głupoty robiłeś i dzisiaj chorujesz. Nie wiem, można to rozkminić na po prostu wiele sposobów. Co specjalista, to inna rozkmina. Ale nie jesteś przysłany na ten świat, żeby być królikiem doświadczalnym dla wszystkich specjalistów. Żeby się na ciebie patrzyli, wkładali ręce w twoje rany, prześwietlali cię i brali forsę za to. Tylko ty potrzebujesz, żeby przyszło uzdrowienie. Amen. Żeby moc Boża się objawiła.
Amen.
Żeby długi zostały spłacone.
Amen.
Żeby w domu radość się pojawiła.
Amen.
Żeby można było pojechać na urlop.
Amen.
Halleluja. Niech ktoś zawoła chwała Panu. Bądź cztery, żeby dostać podwyżkę.
Amen.
Już przeczytałeś 5 książek. Ricka Renera. Jak zdobyć awans. Covey'a. O dążeniu do celu. Maxwella. O wpływie i przywództwie. I wiesz, że to wszystko od ciebie zależy, więc jak tu się cudu spodziewać, jak wszystko to jest i tak rzęcie moich głupich postępowań, jak mu zmienię wszystko, to się wszystko zmieni, jak nic nie zmieni, to się nic nie zmieni i głupi jest ten, który robi ciągle to samo, oczekuje, że wejdzie w nowe rzeczy. My jesteśmy pełni tego wszystkiego i to jest też prawda, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj! Dzisiaj jest inna prawda. Dzisiaj jest prawda taka, że Jezus wczoraj, dziś ten sam i na wieki.
Amen.
I może być uwielbiony przez to, że Jego moc dotknie naszego życia.
Amen.
Nie, może tak, może ja do siebie głoszę, nie wiem.
Dobrze. To rzecz dziwna, że nie wiecie skąd On jest. Wiesz, to rzecz dziwna. Wiecie, my się dziwimy, czemu po prostu ludzie, czemu ludzie nie wierzą w Jezusa, wiesz? Ono o nim ciężko jest uwierzyć, bo nie, w zasięgu wzroku nie dostrzegają świadków Jego. Świadectwa Jego działania. Nie ma naszych ust otwartych, które wywyższają Jego jako tego, który działa. A dlaczego tego nie ma? Bo my nie otwieramy się na moc Bożą. Wiesz, czasami ludzie nowi przychodzą, nawracają się, przychodzą na scenę i mówią: wow, po prostu nawróciłem się i Bóg zrobił taki cud, taki i taki. I mówimy: wow, super, no, chwała Bogu, Boże, przeprowadź go przez ten jego entuzjastyczne, nowe życie. Później, jak już rąbnie głową w ścianę, będziemy blisko. Ocal go. Wiesz, no, to też jest prawidłowy punkt widzenia. To też. Nie wylewamy dziecka z kąpielą. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no, bądźmy świeży. My często tak jesteśmy trochę, oddajemy chwałę służbie zdrowia, specjalistom, do których się udajemy. Oddajemy chwałę różnym klinikom, zabiegom. Oddajemy chwałę różnego rodzaju nowym lekom, opowiadając o tym, jak to zadziałało. I wiesz, tu mnie tak strzykało, ale ta ciocia Maryśka mi powiedziała, że tu jest taka... I my o tym opowiadamy. Oddajemy chwałę goździkowej i różnym imionom oddajemy chwałę. No bo jak nie oddawać, jak pomogło? Ale nie dzisiaj! Dzisiaj oddajmy chwałę Jezusowi, że On zadziałał w naszym życiu, że mnie uzdrowił, że słuchajcie, byłem na nabożeństwie, bolało mnie, tu mnie tak szczykało, tu mnie szczykało i w czasie uwielbienia przestało mnie szczykać, to było 2 tygodnie temu, od 2 tygodni mnie nie szczyka.
Amen.
I wiesz, ktoś mógł powiedzieć: no to chwała Panu. A drugi może powiedział: szczekało mnie na nabożeństwie 2 tygodnie temu i mówię sobie: o, niepokojące, niepokojące. Poleciłem do lekarza ogólnego, mówi, żeby dał mi skierowanie. No i mi dał skierowanie. Wiecie, tam wszędzie kolejki po prostu zbudować się. Ale słuchajcie, jest taka ciotka znajoma nasza, ona ma po prostu takiego specjalistę w rodzinie, ona mi załatwia bez kolejki i nawet dał mi zniżki, ja tam poszłam do niego, wiesz, i on mi to zbadał. On mi to prześwietlił. To dobry lekarz, naprawdę dobry lekarz. Nie, tam taki, wiesz, pierwszy lepszy do dobrego lekarza trafiłem. I on mi aż tu zbadał, mnie tam wymasował i tam mi nacisnął i dał mi taki lek i słuchaj, po prostu jak ręką odjął. Chwała! No komu? Sobie, bo opowiadam takie fajne historie o swoich chorobach. Taki klub poezji geriatrycznej, czy prozy geriatrycznej po prostu. Muszę uważać, bo ja już nie jestem młody. Ale chwała Bogu nie oddana. A można byłoby po prostu tak, po prostu. Byłem na nabożeństwie, ręka mnie bolała, ale mówię, Jezu, ja tą bolącą rękę podniosę i uwielbię Ciebie. A Ty uwielbij siebie. I podniosłem rękę i od tamtej pory jak ręką odjął. Wiesz, że tak po prostu... Chwała Panu. Teraz już go naprawdę bolało. Tak jak mnie kiedyś bolało. To było zapalenie tutaj tych ścieni, tak jak ja kiedyś miałem takie zapalenie. Co ja sobie pół roku tego nie umiem zrobić, wyleczyć. Gdyby to tak, o, takie było, to on by tak nie stanął i tak nie powiedział, chwała Panu, tak podniosłem rękę. Nie mogło mi to chodzić. On by musiał pójść do lekarza. To taka tam modlitwa takiego pastora Barka, to tam... Przynajmniej trzeba by pojechać do kogoś tam, nie wiem, do Richarda Bonkego. No to może, no może. Nie mówię, że nie. Słuchajcie, my jesteśmy dziećmi Bożymi. I Jezus jest wśród nas i jest taki sam. Później Jezus mu się objawia, w końcu spotyka się z nim i mówi, kto jest ten, cię uzdrowił? Nie wie, nie widziałem. Mówi, ja cię uzdrowiłem. Czy wierzysz? On mówi, a urzekł. Wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Oddał mu pokłon. Dał pokłon Jezusowi, który go uzdrowił. Jeszcze go nie znał, już składał o nim świadectwo. My znamy go i ciągle nie damy o nim świadectwa. On go nie znał, a zanim go poznał, już złożył świadectwo o mocy Bożej działającej w jego życiu. I na koniec mówi, tak? A Jezus rzekł, przyszedłem na świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. To jest, tu się zatrzymajmy. Jezus przyszedł na ten świat, żeby osądzić rzeczy w tym świecie. Jak on sądzi rzeczy w tym świecie? To, co czytamy. Przyszedł na sąd i co on robi? Sprawia, że ci, którzy nie widzą, widzą. Nie czytaj dalej jeszcze, bo ci się pomiesza. Tylko tutaj. Czyli po prostu. Jest ktoś chory, czego Bóg chce dla tego chorego?
Uzdrowienia.
Uzdrowienia. Jest ktoś ślepy, czego Bóg chce dla niego? Żeby widział. Jezus przychodzi, ja mówi, ja jestem królem światłości, ja przynoszę światłość. Żeby nikt nie pozostał w ciemności. Są ludzie chorzy, ja przychodzę, żeby ich uzdrowić. I to jest sąd. Sąd sprawia, że jest powiedziane, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Sąd sprawia, że orzeka, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe. Jezus przychodzi i wydaje nad całym światem właśnie takie boskie orzeczenie, taki Boży sąd, że choroba jest od diabła, a zdrowie jest od Boga. I przychodzi i objawia swoją moc i przez to on jest uwielbiony. Alleluja. Cudowne. A ci, którzy widzą, żeby stali się ślepymi. A to jest inna para kaloszy. Inna strona medalu. Czyli ci, którzy mówią, ja wiem, ja wiem, ja Boga znam. Czytałem o nim w Biblii. W tym zborze, bracie, to ja nie od wczoraj. Jeszcze ciebie na świecie nie było. Moja żona, to słuchaj, synku, twojemu ojcu pieluchy zmieniała. Na obozie w wiatrakach. W 2011. Ja Boga znam. Nie. To właśnie taki Jezus przychodzi i teraz wydaje osąd. I pokazuje, że ten, który mówi, że widzi, nic nie widzi. Dlaczego nie widzi? Bo nie otworzył się na Jezusa, na Jego moc Bożą. Która jest, która działa. Amen. Także wywyższajmy Jezusa w naszym życiu. Niech Bóg będzie wywyższony w naszym życiu przez to, że dopuścimy Jego moc do naszego życia. I teraz inna historia z Ewangelii Jana z 11 rozdziału, znacie ją. I zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to Maria, to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Teraz wiesz, często ludzie też, ja nawet dzisiaj to czytałem i po prostu mówię, skąd te myśli są? Po prostu to jest niesamowite. Wiecie, taka pierwsza myśl mi się pojawiła, kiedy ten werset przeczytałem. Myślałem sobie tak, ojejku, żeby Bóg był uwielbiony, to ludzie muszą chorować? Zupełnie opaczna. Zobaczcie, jakoby mamy po prostu, gdzie nasza wiara jest i nasze myślenie. Że Jezus nie o tym mówi, że On musi kogoś obdarzyć chorobą. Że ktoś musi zachorować. On po prostu powiedział, że ten jest chory, ale ta śmierć doprowadzi, ta choroba nie doprowadzi do śmierci, lecz doprowadzi do chwały Bożej. Syn Boży na to się objawił i żeby Syn Boży był uwielbiony przez to, że na nim się objawi chwała Boża na Łazarzu. I przyszedł i go wskrzesił. Alleluja. Więc to jest po prostu, wiecie, to jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że gdyby wziąć i powycinać z Ewangelii wszystkie historie o tym, jak Jezus uzdrawiał i wypędzał demony, to by niewiele zostało. A jednak tak jest w naszych umysłach, że my czytając Biblię, tego nie zauważamy. Kazanie na górze? Okej. Jakieś tam o przebaczeniu? Okej. Nawet już dochodzimy do tych o nietroszczeniu się. To już jest takie dla takich troszeczkę freak. Już taka daleko posunięta Ewangelia. Nie troszcz się, bracie, z tego życia nie masz zdrowia, tylko się troszczyć, więc nie tak lekko. Ale jak już dochodzimy do uzdrowień, że są ludzie autentycznie uzdrawiani mocą Bożą, no to teraz to już jest naprawdę problem. A gdyby to wyciąć, to by niewiele zostało. Więc bądźmy otwarci na działanie mocy Bożej, a Bóg będzie wywyższony w naszym życiu. Będziesz mógł złożyć świadectwo. Inni będą mogli to zobaczyć. Halleluja. Tego Jezusa wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela. Jak Bóg wywyższył? Bóg jest powiedziane, że Bóg wywyższył Jezusa prawicą swoją. Prawica w całej Biblii oznacza realną moc, realne Boże działanie. Jezus został wywyższony dlatego, że prawica Boża działała w życiu Jezusa. Gdzie był Jezus, tam był Ojciec. Gdzie głosił Jezus, tam były uzdrowienia, była moc, były wypędzane demony. Jezus został wywyższony przez to, że moc Boża była dostępna poprzez służbę Jezusa. Dlatego Jezus został wywyższony. Amen? Czy Jezus jest wywyższony przez to, że prowadzimy sprawiedliwe życie? Tak. Czy to, że prowadzimy niewinne życie? Tak. Że nie jesteśmy bandytami, złodziejami, mordercami, nie wiem, cudzołożnikami? Czy jest przez to wywyższony? Tak. Tylko wiesz, zawsze przy okazji tych świadectw ludzie mogą zaprzeczać. Ludzie mogą powiedzieć, on się tak wychował, tak go dobrze rodzice go wychowali, starał się, no a poza tym to w ogóle przecież to nie chodzi o to, żeby być dziadem w życiu, tylko żeby być dobrym, więc dobrze, że jest dobry. I ludzie nie mogą oddać chwały Bogu za to. Ale kiedy dzieje się coś, czego nie można wytłumaczyć, kiedy Łazarz wstaje z grobu, no to wtedy trzeba po prostu się odnieść do czegoś innego. Mhm. O, tak to on wskrzesił Łazarza, bo już jego ojciec Józef to codziennie robił takie rzeczy. Co koło cmentarza przeszedł, to łobu dół, kto w domu wyskakiwał. A, ten Jezus, to jego syn, tak. Nie, Józef nie robił takich rzeczy. Maria czysta też takich rzeczy nie robiła. Jezus był wywyższony prawicą swojego Ojca. Jako wódz i jako Zbawiciel, jako ten, który przychodzi i ratuje. W Filipianach 2:9 czytamy, dlatego Bóg wielce go, Jezusa, wywyższył. On był wywyższony przez Ojca. Dlatego, że Ojciec się przyznał do Niego. Przyznał się i powiedział, to jest mój Syn. Jak się przyznał? Przez to, że potwierdził całą Jego służbę znakami i cudami, które towarzyszyły tej służbie. 1 Piotra 3:15, to jest tysiąclatki, jest to lepiej napisane. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Wiecie, świat, dzisiaj czytałem to w internecie, czy świat oczekuje na przebudzenie? Nie, świat nie oczekuje na przebudzenie. Nigdzie nie jest powiedziane, że świat oczekuje na przebudzenie. Świat oczekuje na objawienie się Synów Bożych. I świat się domaga, on się od nas domaga uzasadnienia nadziei, która jest w nas. Świat oczekuje tego. Tak jak Mark Gungor powiedział, pamiętacie? Na tym seminarium małżeńskim. Mówi, słyszałem, że ci chrześcijanie są hipokryci. Po prostu skąpcy i w ogóle. Ale gdzie mają nabożeństwa? Bo słyszałem, że mają najlepszy seks. Z każdą rzeczą, która w twoim życiu ulegnie przemianie, na którą się objawi moc Boża, będzie świadectwem i uzasadnieniem tej nadziei, która jest w tobie i będzie świadectwem wobec tych, którzy domagają się, żeby tą nadzieję poznać. Oni się będą pytać, ale słuchaj, ale co jest w twoim życiu? A ty zaczynasz opowiadać świadectwa. Nie musisz po prostu siadać i powiedzieć, tak jak ci po prostu goście, do których z kabaretu moralnego niepokoju, jak ksiądz przyszedł po prostu po kolędzie. I wtedy, o, zalisz zaprawdy, ksiądz.
Książę.
I my tak czasami też mamy. No jestem tym chrześcijaninem, chodzę do kościoła, no ale tak teraz... Słyszałem, że tam gdzieś do kościoła chodzisz. No tam... Chodzę. W co wy tam wierzycie? No, w Biblię Świętą. No ale co, ale czemu taki chodzisz do kościoła tak jakby? Co, nie może każdy chodzić tam, gdzie chce? Ale ty, ja słyszałem, że tam w Biblii jest napisane, że Bóg tam kazał tym po prostu, wiesz, tym Żydom, jak wchodzili do Kananu, to kazał wszystkich tam wymordować razem z dziećmi i owieczkami. No, wiesz, no... Nie, no... Wiesz, no, Biblia to... Wiesz, no, Biblia nie jest taka prosta, no, wiesz, no... Nie jestem pastorem, żeby ci takie rzeczy tłumaczyć. Co tam, jak ci goście z moralnego, z kabaretu moralnego, po prostu wszystko tylko po prostu jakoś tak uciec przed tą przykrą sytuacją. Z tym, co mi się, co nie chcesz, jeśli coś o Bogu dowiedzie, niech sobie wygoogla to. Niech zapoczyta na Wikipedii o zielonoświątkowcach. Ja wiem, o czym mówię, u mnie to czasami też irytowało. Ostatnio się wydało wśród naszych sąsiadów, że my jesteśmy jacyś trochę inni. I po prostu, i to było ciekawe wrażenie po prostu. Sam się zastanawiałem w sensie tak. Takie pierwsza myśl. Aj, ludzie, no po prostu. Wszystko teraz jest w internecie, można to sprawdzić. To była pierwsza moja myśl, która mi się pojawiła. Jakby tak już sobie przeczytali, to by przyszli z konkretami. Ja bym od razu wtedy bym powiedział świadectwo, wtedy bym to powiedział, że tak, ta, języki, tak, ja mówię. Ale jak mi tak przychodzą, ja mówię, ty, ale to takie dziwne, że tam gdzieś w kinie, nie? Dla ciebie nie dziwne było, jak tam zacząłeś chodzić? Wiesz, no dalej dziwne, no. To w kinie, no co? Pastor mówił, że on szuka, bo już nas jest niewiele, miast Hanna Grunkiewicz-Walc nie chce dać nam ziemi na skór. Już tam, księżom to oni dają! Wiesz, po prostu wszystkie tematy dookoła, tylko nie ma tej odpowiedzi na to domaganie się uzasadnienia tej nadziei, a czasami nawet tej nadziei nie widać. To widać wyznanie. Jak zacząłem głosić o tych szabatach, pamiętam, ktoś tak wpadł na pomysł, na przykład mówi, a pastorze, to pastor da taki dokument, że u nas w sobotę to jest kościelne takie przykazanie?
No tak, co nie
widzisz. No wiesz, bo jak to taka religia, że w sobotę tego, no to my na podstawie ustawy o wolności sumienia i wyznania my możemy pójść tam do pracodawcy i pokazać kwit, no, co on wtedy zrobi, a nie, to do sądu. To jest dopiero zdanie sprawy z nadziei. Z papierem od pastora. W sobotę nie przychodzę. No co ty, że co ty jesteś? Nie przychodzę. I co, w transfuzję też nie wierzysz? Nie, w transfuzję wierzę, ale nie jestem świadnikowy. Człowieku, potrzebujemy cię w soboty. Nie przychodzę. Bo do sądu. Z tym pójdę. Zdał sprawę z nadziei. Ja po prostu tak myślę, żadnych zaświadczeń, o niczym. Ci nie znam w ogóle. Jeszcze ci zaświadczenie wystawiać. Jak masz nadzieję, to ta nadzieja, ona po prostu jest w tobie, tak jak tu jest napisane, i ty masz dowód tej nadziei, która działa. Możesz powiedzieć. Staną ci powiedzieć. Wiesz, ja tak przeżywam te takie różne te rzeczy. były tematem ostatnich tygodni. I tak mogę siedzieć u mnie w domu i mogę powiedzieć po prostu: Jezu, co to jest? Dokąd ja zmierzam? Ale drugiego dnia mogę stanąć i powiedzieć: Jejku, mam żonę, dwójkę dzieci, mam super dom, to wszystko od Boga otrzymałem. W tym samym momencie! Tylko wszystko zależy, co z tą nadzieją jest. Czy ona mieszka we mnie? Czy ja mam ten punkt widzenia, że Jezus jest żywy, realny i działa w moim życiu? Jeżeli mam taką nadzieję też, to wiecie, też się nie boję sięgnąć po tą nadzieję. I dobijać się, i kołatać do Boga. I zrozumieć te przypowieści o modlitwie, że wdowa, która się dobijała do tego sędziego, i on był niesprawiedliwy, i nie chciał jej wysłuchać, ale ona się tłukła. I on w końcu powiedział, i jest powiedziane o tym sędzi, że on Boga się nie bał i ludzi się nie bał. A jej się wystraszył. I mówi: normalnie załatwię jej sprawę, bo dzień da mi w twarz. I Jezus mówi: i tak będzie z wami, jak zaczniecie prosić. Ale to wtedy trzeba mieć ten punkt widzenia, że Jezus jest Zbawicielem świata, w związku z tym również i moim. Zaprawdę, zaprawdę! I mogę wtedy wziąć tą moją nadzieję. Albowiem ten, który posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Czyli Jezus wszystkiego, czego dokonywał, tych cudów, działał dlatego, że moc Boża była w nim. Miał udzielonego ducha bez miary, Ducha Świętego. Duch Święty, Duch bez miary jest Duchem Świętym, który jest udzielony nam. Jeżeli my głosimy Słowo Boże, to nam jest udzielany Duch bez miary i my możemy też być uczestnikami tych znaków i cudów. Jana 15. Gdy przyjdzie pocieszyciel, mówi Jezus, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ten Duch Święty, on dzisiaj czyniąc znaki i cuda, składa świadectwo o kim? O Jezusie. Wywyższa Jezusa. Jeżeli nie otwieramy się na moc Ducha Świętego, Jezus nie może być wywyższony. Jana 16, 13. Lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie od samego siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Jezus mówił o tym, że kiedy przyjdzie, kiedy On odejdzie, przyjdzie Duch Święty, to Jego głównym działaniem będzie to, że On uwielbi Jezusa. Jeżeli otwieramy się na moc Ducha Świętego, Jezus jest wywyższony w naszym życiu. Bóg jest wywyższony przez Jezusa. Amen? Duch Święty wywyższa Jezusa. Chcemy, żeby Bóg był wywyższony? Oczekujmy działania mocy Bożej w naszym życiu i domagajmy się tej mocy Bożej. Szukajmy tej mocy Bożej. Wiecie, to jest bardzo proste, bo jest bardzo ciężko, jakiejkolwiek by to dzieciny dotyczyło, pomagać komuś, kto nie jest zdesperowany, żeby szukać pomocy. To jest po prostu prawie niemożliwe. Nie można kampanią społeczną doprowadzić ludzi do zdrowia. Ludzi doprowadza się do zdrowia w ten sposób, że ktoś z bliskich choruje albo oni chorują i wtedy szukają po prostu zdrowia. I wtedy zaczynają myśleć. I coś się zmienia. Jest niewielu tych, którzy są otwarci na taką informację. I teraz wiesz, jest tak samo z nami. Bóg nam nie pomoże. Ja wam nie pomogę. Sobie nawzajem nie pomożemy, jeżeli w nas nie będzie tej pierwszej myśli, że ja tej pomocy potrzebuję. Że Jezu, to nie ja jestem Zbawicielem świata, to Ty jesteś Zbawicielem świata.
Amen.
Ja potrzebuję Ciebie, Twoich znaków, Twoich cudów, Twojego działania w moim życiu. Wiesz, teraz będzie tak, że po prostu powiedzmy, że ja jestem tym Panem Bogiem. Siedzę sobie w domu, wszyscy znają mój numer. Ja sobie siedzę w domu. I myślę, co tam u tych moich owieczek jest? Ja, Pan Bóg, tak sobie myślę. I chyba wszystko dobrze, bo nie dzwonią. I nagle po prostu dzwoni. I miałem takie sytuacje. Dzwoni ktoś. Mówi: cześć. 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 Numer. Brak identyfikacji, nie ma. Albo jest numer, ale nie ma imienia, nie mam go w telefonie. Ale kto? No, Gabrysia. Jaka Gabrysia? Imię zmienione. Gabrysia. Ale co? Marek Ciszuka z tej strony. Bo pastor mnie nie zna. Bo ja od niedawna. Ale jest taka sprawa i trzeba się modlić. No dobra, to co tam? Jest tak, 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 tak i tak. Będzie pastor się modlił. Dobra, będę się modlił. Stawiennikom roześlę. Słuchajcie, następnego dnia Gabrysia dzwoni. Pastorze, ale czat, normalnie, zmieniło się, zadziałało, jest cud. Wiecie, ja wtedy sobie myślę tak. Chwała Bogu, Gabrysia potrzebowała pomocy. Zwróciła się o nią. Bóg zadziałał, nie ja, teraz wychodzę ze swojej roli. Bóg zadziałał, jest cud. I myślę, a u innych? A u innych to pewnie wszystko dobrze, bo nie zadzwonili. A później się okazuje, jak tak słuchasz, ucha przykładasz, co u tego, to u tego, nagle słyszysz, że ten tu jakieś wyniki odebrał od lekarza, ten tam gdzieś był jakiś specjalisty, a tego już nie ma trzeci tydzień. I co jest, czemu go nie ma trzeci tydzień? A pastor nie jest sparaliżowany. Po prostu, wiesz, i tak nagle się okazuje, że to nieprawda, że to, że nie dzwonią, to znaczy, że wszystko z nimi dobrze. Się okazuje, że nie dzwonią, bo nie chcą zawracać głowy, bo są mili, a w ogóle mają specjalistów, którzy sprawę załatwią, że jak ręką odjął. No i teraz mamy po prostu takie miejsce właśnie naszego życia. Bóg chce być uwielbiony, chce, żeby Duch Święty wywyższył Go, Jezusa, przez to, że my będziemy otwarci na działanie mocy Bożej. Teraz ostatnie dwa wersety, to wam mówiłem, że to już będzie koniec kazania. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jak będziemy świadkami? Przez co? Jeszcze chwila skupienia. Kochani, tutaj do tekstu się zwracamy. Kiedy będziemy świadkami? Kiedy weźmiemy moc Ducha Świętego. Amen. Nie no, kiedy weźmiemy mądrość tylko Ducha Świętego. Nie tylko wtedy, kiedy weźmiemy nasze zbawienie, ale kiedy weźmiemy moc Ducha Świętego. I będziemy pomagać ludziom poprzez moc Ducha Świętego. Wtedy staniemy się kim? Świadkami. Bo będziemy świadczyć o czym? Nie o nas. Jacy my fantastyczni jesteśmy chrześcijanie. Tylko będziemy składać świadectwo o mocy Ducha Świętego, która wywyższa fantastycznego Jezusa, który jest doskonałym Zbawicielem, który wziął wszelkie ubóstwo i wszelką chorobę na krzyż. Alleluja. I ostatni werset. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
Amen.
To jest o Panu Jezusie. Także wiecie, to jest amen i koniec na dzisiaj. Po prostu otwórz się na działanie Boga w twoim życiu. Na działanie Jego mocy. Alleluja. Gdzie? Zanim nie doszedłem do tego wieku 40 lat, jak ludzie przychodzili i mówili, pastorze, bo jest taka sprawa, ja tu mam taki problem i ja to rozkminiałem. Ja wiecie, jak miałem taki, byłem pastorem jeszcze 26-27 lat, no to też było związane z tym, że mało cierpliwości miałem, to muszę przyznać. Ale inna strona medalu była taka, że mówię, dobra, to ja się pomodlę może, co? I po prostu lubiłem się modlić. W ogóle jak mieliśmy w kościele wezwania do modlitwy, to wiem, że w zborach zawsze tak było, że ludzie wychodzili, tu starsi wychodzili, pytali się, o co się pomodlić, modlili się. Ja byłem pastorem przez pierwsze lata, ja nigdy nikogo nie pytałem, o co się modlić. Tu jest moc Boża, która jest odpowiedzią na każdy problem. Kto ma problem, wychodzi. Niektórzy ludzie przychodzili z innych zborów, wiesz, wychodzili, ja tak podchodziłem, oni już tak zaczynali, ja rękę na głowę, wyjdź, wejdź, i tam wszystko, co było potrzebne. W danym momencie. I po prostu ludzie po prostu wychodzili i mówili, wow, Bóg działa, nawet nie zdążyłem powiedzieć, jaka jest moja potrzeba. To jest prawda, byłem niecierpliwy, nie chciało mi się wysłuchiwać tych wszystkich historii, na które nie miałem odpowiedzi. Wiedziałem, że jest moc Boża. Tak, skończyłem 40 lat, bardzo wnikliwie wszystkich obserwuję. Może też dlatego, że tych cudów nie zobaczyłem tyle, ile potrzeba. A może dlatego, że skapceniałem, bo mi minęło 40. No nie wiem po prostu, słuchajcie. Ja sam nie wiem, no to zobaczcie. Nie widzicie tego, że ja nie wiem. Ale wiem, że Słowo Boże jest prawdą.
Amen.
I że Bóg jest prawdziwy. I że może przyjść i może czynić cuda.
Amen.
Alleluja. I może uzdrawiać z raka, może uzdrawiać. Nie ma żadnego imienia wyższego od Niego. Żadne imię, żadnej choroby nie może wywyższać się nad imię Jezusa.
Amen.
Żaden problem nie może wywyższać się.
Amen.
Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu.
Amen.
Amen. I nie tylko przez naszą śmierć. ale przez życie i przez śmierć. Amen? Myśl żydowska, obydwa rowy. Nie tylko przez śmierć.
A Panu odchodzę.
Ale przez życie obfitujące. A w tym tygodniu spotkałem się z Erykiem Castro. Przyjechał po raz kolejny do Warszawy, usługiwał na kościele ulicznym i rozmawialiśmy. I to było fantastyczne, bo tak nie mieliśmy żadnych biznesów do poruszenia, więc gadaliśmy o wszystkim i o niczym. I trochę spędziliśmy czasu i opowiadał mi, że był w muzeum Winstona Churchilla, niedaleko Londynu. I mówi do mnie tak, czy ty wiesz, że Winston Churchill, on jak przestał być premierem, to był w takich tarapatach finansowych, że musiał dom swój sprzedawać? Człowiek, który, a i tak wiecie, jak znacie Eryka Castro, to wiecie, że on, tak jak zresztą i ja, czy opowiada historię, czy szeptem mówi, to i tak głosi. Więc... Wyobrażasz sobie, on musiał dom sprzedać. Człowiek, który Anglię uratował. Człowiek, który wojnę światową wygrał. Przestaje być premierem i dom musi sprzedać, bo go nie stać na utrzymanie. I ten świat jest postawiony na głowie. Więc pomyślałem, dokładnie, taki świat jest. Jest postawiony na głowie. Ci, którzy się liczą, to się nie liczą. Akurat się stało tak, że jakieś stowarzyszenie muzeów, czy coś takiego, jakaś instytucja angielska, jakiś biznesmen poszedł, powiedział, nie, no niemożliwe, żeby Winston nie miał gdzie mieszkać. Kupił ten dom za zgodą Winstona i przekazał tej organizacji, tej, która zajmowała się muzeami. Powiedział, możesz tu mieszkać do śmierci. Po śmierci zrobimy izbę pamięci. Tam jest teraz muzeum. Jest to własnością państwa. Ale on nie musiał sprzedawać, nie musiał się wyprowadzać. Mógł dokończyć swojego życia pisząc książki. Jak sobie na to zasłużył. I tak sobie gadaliśmy. Ale w związku z tym przeszliśmy do drugiej historii. I to było niesamowite, bo Eryk Castro skończył Uniwersytet Orala Robertsa. Nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku Oral Roberts. To był jeden z takich ewangelistów uzdrowieńczych w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. Namioty na kilkadziesiąt tysięcy ludzi nawet były rozstawiane. 20-25 tysięcy namioty. I po prostu, i on był, zresztą to jest, Eryk mówi, bo właśnie mówiliśmy o tym Churchillu, który nie był doceniony. I on mówi, wiesz, to z wszystkimi Bożymi ludźmi tak jest. Mówi, Oral Roberts już nie żyje od kilku lat, a ludzie go tak dalej prześladują i szkalują, jakby żył. A ja mówię, dlaczego? Mówi, po pierwsze dlatego, że tak radykalnie głosił, że Bóg przychodzi ze swoim uzdrowieniem. I nigdy się nie zatrzymał, nikt nie przestał przez to wierzyć. Pod koniec jego życia, ostatnie 15-20 lat, tych uzdrowień przez jego służbę było mniej, bo zestarzał się, ale cały czas w to wierzył. I ludzie go prześladowali. A druga rzecz, za którą go prześladowali, to dlatego, że zbudował pierwszy taki chrześcijański, ewangeliczny uniwersytet w Stanach, w Tulsie. I do dzisiaj go prześladują. Gadają głupoty o niskim poziomie nauczania, różne po prostu jest prześladowany i tak dalej. Ale wiecie, ten uniwersytet potrzebuje kilku milionów dolarów albo kilkunastu na miesiąc, żeby się po prostu kręcić. Jest 5000 studentów co roku, kilka wydziałów i Eryk mi opowiada, mówi, że Oral Roberts miał taki zwyczaj, że co rano zbudował sobie taką wieżę modlitwy na terenie tego kampusu. Zresztą jak widzieliście może zdjęcia, to taka śmieszna taka wieża z oknami. I tam zbudował i tam chodził się modlić. I mówi, że co rano chodził się modlić, wiedząc, ile milionów potrzebuje na miesiąc dolarów, żeby się cała instytucja kręciła, ten uniwersytet, który uruchomił. I mówi, po prostu kończył modlitwę zawsze i mówił tak, a teraz aniołowie, słyszeliście moje modlitwy do Ojca, ja teraz was uwalniam i wysyłam was po te wszystkie pieniądze, które są potrzebne. I on mówi, że po prostu to cały czas funkcjonowało. Teraz już jest trzecie pokolenie ludzi, którzy zawiadują tym uniwersytetem, on się rozwija. Kolejne wydziały otwiera. No wiecie, teraz myślę po prostu, to jest fantastyczne, bo to jest po prostu inny punkt widzenia. To jest punkt widzenia wiary Zbawiciela, który realnie tu i teraz może przyjść i może odpowiedzieć. Amen? Czy rozkminy są nam potrzebne? Potrzebne. Ale my też potrzebujemy po prostu być ludźmi zwykłej, żywej wiary. Żeby wołać do Boga wtedy, kiedy jak się coś źle dzieje, ja przychodzę i mówię, pomóż mi!
Amen.
Oglądałem taki film. A nie, to z tej strony. Oglądałem taki film, że po prostu kobieta miała urodzić. I po prostu ginekolog ją zawiódł. Po prostu nie stawił się na czas, miał odbierać poród i okazało, że mąż musi odbierać poród. To była fantastyczna komedia. Jak ta kobieta po prostu krzyczała na tego swojego męża. Ten mąż próbował z tym ginekologiem przez telefon rozmawiać. A ona na niego, podaj tą wodę! i rodziła w tym czasie. Po prostu leżała, krzyczała. Nie dotykaj mnie, zrób to! Ten mąż taki był przy telefonie. Panie doktorze, ale co teraz? Co teraz? Co teraz mamy zrobić? Alego. Weź te nożyczki, przetnij tą pępowinę!
Mi się strasznie podoba to. Znowu, nie podążacie za mną, przepraszam. Ale mi się to podobało. Jak się coś dzieje, to trzeba wołać. Jak się coś dzieje, to trzeba krzyczeć. Jak coś się zgubiło, to trzeba szukać. Jakieś drzwi są zamknięte, to trzeba kołatać. Otwierać w imieniu Jezusa. Amen? Ale to trzeba przyjąć ten punkt widzenia. Otwartości na moc Bożą, która jest dostępna u Boga dla nas. Amen? Tak więc niech Bóg będzie wywyższony w naszym życiu poprzez moc Bożą działającą przez moc Ducha Świętego w nas.
Amen.
Amen? Bądźmy otwarci. Masz problemy finansowe? Módl się do Boga. Jest czas kryzysu? Bardzo dobrze. Bardzo dobry czas na cuda. Bo jak mówiłeś 3 lata temu, że dostałeś podwyżkę, to wszyscy dostali podwyżkę. Jak 4 lata temu znalazłeś nową pracę, to wszyscy wtedy znaleźli nową pracę. A teraz nikt nie dostaje podwyżki, nikt nie znajduje nowej pracy, a ty przychodzisz i mówisz, modliłem się, dostałem nową pracę i dostałem podwyżkę. I mam awans. Aleluja. Wiecie, w ogóle powiem wam, że mamy bardzo fajne spotkanie dla pastorów od roku, jak się kryzys zaczął. Bo tak naprawdę w Bożym biznesie to jest tak, że im gorzej, tym lepiej. Bo jak jest źle, to wreszcie Bóg wychodzi na pierwszy plan. Ludzie Boga zaczynają szukać. I znowu można by wrócić do tego wersetu. To co? To ten Łazarz musiał go Bóg najpierw tak zabić, tak? Żeby Jezus mógł go wskrzesić? To ten kryzys teraz? Nie, zostawcie. Świat jest upadły, tonie w grzechu, w korupcji, dlatego że diabeł jest panem tego świata, Bóg nie sprowadził kryzysu na nikogo. Ale w tej sytuacji ciężkiej my możemy powstać i my możemy zacząć wierzyć. Może dlatego też jako młody człowiek, młody pastor, na początku lat 90., gdzie nic nie miałem, tylko malucha, którego służba porządkowa po nabożeństwie, jak już zebrali sprzęt nagłaśniający, musieli popchnąć, żebym mógł pojechać do domu. Może to sprawiło, że i wtedy tamte czasy, kiedy pojechałem do szkoły biblijnej i z żoną zbieraliśmy puszki, butelki na śmietnikach w Szwecji, może to sprawiło, że wtedy poznałem Boga. Cudów. Ostatnie 10 lat było bardzo komfortowo. Więc zacząłem rozkminiać, o co chodzi w życiu. A może teraz jest czas, żeby wrócić do realnego Boga, działającego w naszym życiu i przynoszącego cuda. Aleluja. Byłem młody, pomodlono się o mnie. Ja mówię, to ja już nie biorę tych tabletek. Wszyscy mówili, jakich ty? Dobra. To jest realność. Realność mocy Bożej i otwartość na tą moc Bożą. Dobrze, przepraszam was, przegadałem trochę. Trzeba będzie trochę powycinać z tego nagrania. Wstańmy. Sam nie wiem, co to było do końca dzisiejszego kazania. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś prawdziwym Słowem. Dziękujemy Ci, że my mamy dostęp do tego Słowa. Dziękujemy Ci, że nasze zbawienie jest prawdziwe. Dziękujemy Ci, Panie, że nasze uzdrowienie jest prawdziwe. Dziękujemy Ci, że nasze zaopatrzenie w Tobie jest prawdziwe. Dziękujemy Ci, że Twoja rada dla naszych rodzin jest prawdziwa. Dziękujemy Ci, że możemy Tobie zaufać na każdej naszej drodze. Dziękujemy Ci, Panie, że gdy świat się trzęsie, to my możemy Tobie ufać.
Amen.
Panie, oddajemy Ci chwałę,
Ci chwałę
i wielbimy Ciebie za Twoje działanie w naszym życiu. Panie, daj nam odwagę, żeby kołatać aż do momentu, kiedy nam otworzą, żeby szukać aż do momentu, kiedy znajdziemy, żeby wołać o moc Bożą aż do momentu, w którym ona stąpi, uzdrowi, wskrzesi i przemieni. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś żywy i prawdziwy.
Amen.
Wszyscy powiedzieli
Amen.
Amen. Niech was Bóg błogosławi.